дни шаре безнадійне і зле. Są dni takie, kiedy wszystko się rwie. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat. Mały kącik marzeń w sercu mem. Starczy oczy przymknąć tak jak do snu. Starczy sercem cicho przyzwać się tu. I już jesteś przy mnie znów. Słyszę dźwięk tych słów. To żywa kącik marzeń w sercu mem. I już nic sobie nie robię z niedobrych dni. Tak mi zacisznie przy tobie, tak dobrze mi. Są godziny melancholii bez dna. Są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat. Ten maleńki kącik marzeń w sercu mem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Jak Państwo zapewne pamiętają, w ubiegłym tygodniu nasza audycja była krótsza ze względu na mecz Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok. Jak się okazało, nasze starania i wysiłki poszły na marne. Lechia przegrała z Kretesem 0-2. Może dlatego, panie Andrzeju, przeczuwając taki finał, ubiegłotygodniową audycję zakończyliśmy piosenką Nie smuć się. Dziś natomiast przywitał nas Albert Harris utworem Kącik marzeń z filmu Dorożkarz nr 13 z 1937 roku.
Ale chociaż trochę udało się powiedzieć o związkach Lechii Gdańsk z Lechią Lwów. Witam państwa i pana, panie Michale. W ubiegłym tygodniu zmuszeni byliśmy rzeczywiście z powodu krótszej audycji zrezygnować z korespondencji z Wilna, a że sporo się dzieje nad Wilią, myślę tutaj przede wszystkim o powszechnym spisie ludności i jego aspekcie narodowościowym, już oddajmy głos redaktorowi Walentemu Wojniło z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka.lt.
Witam serdecznie kolegów redaktorów i naszych kochanych słuchaczy. Tak, mimo pandemii obecnie tematem numer jeden jest właśnie spis, a raczej nawet dwa. Po raz pierwszy na Litwie zorganizowano spis ludności bez pomocy ankieterów, to znaczy wszystkie dane są pobierane z cyfrowych zasobów i rejestrów. Tyle, że na przykład wskazywanie narodowości od lat nie jest obowiązkowe i dane na ten temat nie będą pełne. Dlatego organizatorzy spisu uruchomili, ale tylko na miesiąc, ankietę w internecie, gdzie po zarejestrowaniu się można podać właśnie narodowość, język ojczysty, znajomość innych języków i wyznanie. Otóż w odpowiedzi na takie nowum Związek Polaków na Litwie w porozumieniu z Polską Partią, czyli Akcją Wyborczą, postanowili przeprowadzić własny, społeczny spis ludności. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim nagłośnienie wagi spisu powszechnego i zachęcenie ludzi do deklarowania swojej narodowości w oficjalnej ankiecie, a jednocześnie w tej społecznej. Wiceprezes Związku Polaków na Litwie i wicemer Wilna Edyta Tamosiunajte podkreśliła, że nie jest to żadne wotum nieufności wobec oficjalnego spisu, tylko próba zmotywowania mieszkańców Wileńszczyzny, by odważniej deklarowali swoją narodowość.
Będziemy mogli porównać dane. Jeżeli mówimy o mieście Wilnie, to około 3% mieszkańców w okręgu wileńskim, około 2% mieszkańców nie deklaruje swojej narodowości. Mogą to być mniejszości narodowe, więc nawołujemy każdego, by wpisałby swoją narodowość, bo jak wiadomo, że dzisiaj w dowodzie osobistym nie jest obowiązkowy wpis.
Przypomnijmy, że wszystkie dotychczasowe spisy ludności na Litwie budziły kontrowersje właśnie w kontekście narodowości. Jeżeli na fali odrodzenia narodowego tuż przed rozpadem Związku Sowieckiego spis 1989 roku wykazał prawie 260 tysięcy Polaków na Litwie, a mówiło się, że jest ich co najmniej 300 tysięcy, to już w 2001 roku było nas zaledwie 235 tysięcy, a ostatnio w 2011 tylko 200 tysięcy. Próbne badania sprzed roku mówią już o 160 tysiącach, co, jeżeli okaże się prawdą, oznacza, że w ciągu 30 lat wolnej Litwy społeczność polska na Wileńszczyźnie skróciła się o ponad 1/3, czyli ubyło nas aż 100 tysięcy. Dość już na dziś o tych danych, bo jak nas policzą internetowo, to może się okazać, że już zostało nas tylko 100 tysięcy. Ale jak ktoś ma rodzinę na Wileńszczyźnie, to warto zadzwonić czy napisać maila i przepytać, czy już zgłosili internetowo swą narodowość do spisu ludności. No bo od tego zależy, jaką pozycję będą mieli Polacy we własnym kraju i czy pozostaną największą mniejszością narodową na Litwie. Do usłyszenia.
Dziękujemy redaktorowi Wojniło. Będziemy oczywiście z zainteresowaniem przyglądać się spisowi i społecznej akcji Związku Polaków na Litwie.
Mamy nadzieję, że spis ten zostanie przeprowadzony rzetelnie i dzięki niemu dowiemy się, jak liczni są nasi rodacy na Wileńszczyźnie i na całej Litwie. Bo jak śpiewa zespół Wilniuki Grzegorza Jurgielewicza, Polaków na Wileńszczyźnie jest niemało. Ale posłuchajmy, jak fragment tej popularnej piosenki śpiewał w naszej audycji a cappella ksiądz Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii Butry Mańcach i Podbożu na Wileńszczyźnie.
Jedni mówią, że Polaków tutaj nie ma i nie martwmy się, by już nie było nas. Lecz my mamy swoje zdania na ten temat i nie zmusi nas go zmienić nawet czas. Hej! My Polacy z Wileńszczyzny, nas niemala tutaj jest, nie żyjemy na obczyźnie, to ojczyzna nasza jest. Jeszcze raz, my Polacy z Wileńszczyzny, nas niemala tutaj jest, nie żyjemy na obczyźnie, to ojczyzna nasza jest.
Pamiętam, panie Michale, i ufam, że pan również spotkanie z księdzem Józefem w Gdańsku, ale i mieliśmy przyjemność spotkać się i porozmawiać, goszcząc na ziemi wileńskiej.
I mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie okazja do spotkania i do rozmowy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Proszę państwa, w poniedziałek minie 70. rocznica zamordowania w piwnicach więzienia na Rakowieckiej w Warszawie żołnierzy niezłomnych eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Po sfilmowanym przez władze komunistyczne pokazowym procesie 8 lutego 1951 roku strzałem w tył głowy stracono podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pochorecki, majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę, porucznika Lucjana Minkiewicza, Wiktora i kapitana Henryka Borowskiego, pseudonim Trzmiel.
Sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady Lidię Lwow-Lale skazano na dożywocie, a żonę zamordowanego Wiktora, łączniczkę Wandę Minkiewicz-Dankę, na 12 lat więzienia. Obie wyszły na wolność w 1956 roku. Tak jak pan powiedział, panie Michale, proces był sfingowany i miał charakter pokazowy. Posłuchajmy archiwalnego fragmentu informacji radiowej.
Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces przeciwko zdrajcom i mordercom z tak zwanego mobilizacyjnego ośrodka Wileńskiego Okręgu AK. Olechnowiczowi Antoniemu, Borowskiemu Henrykowi, Szędzielarzowi Zygmuntowi, Minkiewicz Lucjanowi, Lwow Lidii i Minkiewicz Wandzie. Wszyscy oni są oskarżeni o to, że w czasie okupacji, będąc członkami Armii Krajowej, współpracowali z wywiadem hitlerowskim w zwalczaniu polskiego demokratycznego ruchu wyzwoleńczego i partyzantki radzieckiej działającej na terenie Wileńszczyzny. Po wyzwoleniu oskarżeni, przechodząc na żołd central szpiegowskich anglosaskich imperialistów, uprawiali na terenie kraju szpiegostwo i dywersję.
W naszej audycji słuchają zapewne mieszkańcy województwa białostockiego, olsztyńskiego czy pomorskiego. Słuchają mieszkańcy miast i wsi. Znają oni dobrze krwawego zbira i bandytę, mordującego, napadającego i grabiącego bezlitośnie. Bandytę Łupaszkę, szędzielarza.
Strumienie krwi les. Dziesiątki zamordowanych żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, działaczy ludowych, robotników i małorolnych chłopów krwawymi śladami znaczą szlaki, którymi wędrowali zwyrodniale bandy Łupaszki, Minkiewicza, Młota i im podobnych. Jedną szli drogą, drogą terroru, mordu i szpiegostwa.
Proszę Państwa, już w wolnej Polsce przywracana jest cześć zamordowanym żołnierzom niezłomnym, ale powojenne lata sowieckiego zniewolenia spowodowały, że jeszcze dziś są środowiska nadal szerzące komunistyczną, czarną legendę powojennego podziemia niepodległościowego.
I do historii żołnierzy stawiających po wojnie opór sowietyzacji Polski wrócimy w Kresowym Saloniku za 3 tygodnie w związku ze zbliżającą się 10. rocznicą uchwalenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i świętem przypadającym w dniu 1 marca.
A teraz oddajmy głos Danielowi Wojciechowskiemu, który przypomni nam kresowe wydarzenia sprzed lat. Po kresowym kalendarium jak zwykle krótka przerwa, a po niej zapraszamy Państwa do drugiej części audycji i wspomnień pani Teresy Fiedorowicz, urodzonej w Nowogródku. A teraz już Daniel Wojciechowski. Witamy szanownego kolegę.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. I od razu wyruszamy na naszą wycieczkę w przeszłość. 4 lutego 1746 roku na Mereczowszczyźnie na Polesiu, obecnie na Białorusi, około 50 km od Mińska to się znajduje, urodził się Tadeusz Kościuszko, najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, generał-lejtnant Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów, generał Brygady Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a ponadto inżynier wojskowy i fortyfikator. W pobliskim Kosowie Poleskim w kościele Świętej Trójcy 12 lutego 1746 roku malutki Tadeusz został ochrzczony, o czym zaświadcza umieszczona tam tablica w języku polskim. W Mereczowszczyźnie jest obecnie zrekonstruowany dwór Kościuszków. Pierwotny bowiem został spalony przez partyzantkę sowiecką w 1942 roku. Więc jest w tym dworze Muzeum Bohatera Polski, Stanów Zjednoczonych i, jak twierdzą przewodnicy po tym muzeum, także bohatera Białorusi. A wiedzą Państwo, że w 1938 roku powstał polski film o Kościuszce? Kościuszko pod Racławicami to jego tytuł, a oto fragment.
Ciebie, Bartoszu, od dzisiaj Wojciechu Głowacki. Pracuję chorążym tego regimentu.
Teraz coś dla miłośników sportu, bo 7 lutego 1867 roku we Lwowie powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Co nadzwyczajnego w zrzeszeniu sportowym? A choćby to, że było ono pionierskie, a jego członkowie z upływem lat przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i harcerstwa. Towarzystwo przetrwało zabory, działało po odzyskaniu niepodległości i przez cały okres międzywojenny. Zdelegalizowali je dopiero komuniści po II wojnie światowej. Natomiast pozostajemy w historii dźwiękowej. 3 lutego 1909 roku w Równem na Wołyniu na świat przyszła Zofia Terne, a właściwie Wiera Heiter. Była polską aktorką kabaretową, piosenkarką, pianistką i kompozytorką. Kształciła się w słynnym Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie w klasie fortepianu i śpiewu solowego. Debiutowała piosenką Tyle jest miast. W czasie II wojny światowej była członkinią zespołu artystycznego II Korpusu polskiego generała Władysława Andersa. Zmarła w Londynie w 1987 roku. Tyle jest miast, śpiewa Zofia Terne do słów lwowianina Mariana Chemara.
Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bystroskich ludzi, prośpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak wiesz. Lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew. Jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, wszędzie dobrze i źle po połowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak jesz. Lecz jak młodym być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu lka. Lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechów, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak wiesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Przed chwilą Zofia Terne śpiewała, że wprawdzie tyle jest miast, ale Lwów jest wyjątkowy i niepowtarzalny. My dziś w kresowym saloniku gościmy panią Teresę Fiedorowicz, urodzoną w Nowogródku, mieszkankę Gdańska. Witamy panią bardzo serdecznie.
Moje uszanowanie.
Po piosence Zofii Terne pierwsze pytanie wydaje się oczywiste. A jaki był Nowogródek?
W moim wspomnieniu to było piękne, piękne i bardzo duże, ładne miasto. Naprawdę to ono było zupełnie przeciętne, nieduże, przepełnione ludźmi właściwie różnego rodzaju. Byli Polacy, byli Białorusini, byli Rosini. Było dużo Żydów, sporo prawosławnych. My jako dzieci biegaliśmy właściwie wszędzie. 3 cerkwie, 2 kościoły, 1 bożnica żydowska, bardzo ładna świątynia tatarska. Przed naszym domem był kościół Farny. Nad kościołem Farnym górowały ruiny zamku. Jeśli chodzi o okolice, gdziekolwiek się spojrzało, była ciemna smuga lasu. Dookoła, tak jakby Nowogródek był w środku jakiejś polany leśnej.
Dla Polaków Nowogródek nierozerwalnie łączy się z osobą naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza, który w tamtejszej farze został ochrzczony i w Nowogródku spędził dzieciństwo i młodość.
Tam Mickiewicz był wszędzie, na każdym kroku, czasem do znudzenia, czasem do przesady. ale to tak chyba jest wszędzie, gdzie ktoś swoją twórczością, obecnością góruje nad wiekami i społeczeństwem. Dużo się w domu czytało, dużo się znało. Z bratem czytaliśmy jakiś utwór i były wyścigi. Czy trzykrotne przeczytanie jakiejś ballady wystarczy do zapamiętania, czy będzie trzeba jeszcze doczytać, a potem wypowiedzieć. Wszystkie ballady zresztą znaliśmy na pamięć.
Pani Tereso, jak pani wspomina dom rodzinny?
Urodziłam się jeszcze w starym domu, ale pamiętam dobrze już tylko nowy dom, w latach 30. budowany, drewniany, pięciopokojowy. Dla nas brata jeszcze ojciec szykował dwa pokoje na górce z normalnymi oknami. Zdążyli położyć jeszcze podłogę. Na wszystko dalsze już nie było czasu. Zaczęła się wojna. No i ta wojna całe życie nam przekotłowała. Rodzice, matka nauczycielka, tata początkowo nauczyciel, później pracownik inspektoratu szkolnego. Ludzie cisi, pracowici, babcia zakochana we wnukach i słuchająca syna jedynaka. Życie rodzinne, niekłótliwe, pogodne, ojciec dowcipujący, piękny ogród.
Rozpoczęła pani edukację w prywatnej szkole sióstr Nazaretanek.
Siostry bardzo sympatyczne. Szkoła w sumie niewielka, bo i gimnazjum, i wszystko razem chyba ze 150 osób. Pierwsza klasa, 7 dzieci. Warunki idealne. Każdy uczeń mógł mieć opiekę taką, jakiej potrzebował. Przewodnictwo nauczyciela, który uważał, że to czy coś innego można w dziecku rozwijać. No naturalnie było też nauka religii rozszerzona w kościele. Siostry nazaretanki bardzo sympatycznie odnosiły się do dzieci z wielką miłością.
I nadszedł dzień 1 września, a potem 17 września. Miała pani wówczas 9 lat.
1 września z bratem biegaliśmy po ogrodzie i cieszyliśmy się, że będzie wojna, bo nie pójdziemy do szkoły, bo to pewnie będzie wolne. Ale to tak, taka była radość krótka. 2 tygodnie później, 17 września, byliśmy na nabożeństwie w kościele. To była niedziela. Chyba różaniec się odmawiało. I był nagły taki straszny szum, huk. Był taki nieznany. Ludzie wybiegli z kościoła i tam było już strasznie. Tłum ludzi. Było ludzi dużo z kwiatami. Wjechały czołgi. Pierwszy raz widzieliśmy czołgi. Śmierdzące ropą, rozgrzane prawie do czerwoności ten metal, otwarte włazy, no i w tych włazach diabły. Nikt nie wiedział, co oni mają na głowie. To były hełmy te dźwiękochłonne, ale to wyglądało tak, jak diabły. No i to witanie. Było dużo ludzi rzucających kwiaty pod te czołgi, okrzyki, witajcie. Postaliśmy tak, popatrzyli, oni pojechali dalej do góry, do miasta. Myśmy wrócili do domu i pamiętam takie moje pierwsze, że oni mają inne litery. No dobrze, mają inne litery. A cyfry? Nie, cyfry mają takie same. No to chociaż i to dobre. Siedzieliśmy w oknach, patrzyli. Aha, sąsiadka przyszła. I mówi, pozdejmujcie dzieciom te kołnierzyki. Myśmy mieli mundurki opracowane przez siostry nazaretanki, białe kołnierzyki, białe mankiety. Pozdejmujcie to dzieciom. Nie wkładajcie kapeluszy. Jak macie chustkę czy szalik, to weźcie na głowę coś. Myśmy stali w oknach i patrzyli, a całą szerokością ulicy szli wieśniacy. Wieś, chłopi. Poubierani, tak jak wieś chodziła. Nie w tym rzecz, ale oni nieśli transparenty. Na tych transparentach właśnie literami, których myśmy nie umieli przeczytać, ojciec znał rosyjski, matka znała rosyjski, przeczytali, że witamy Czerwoną Armię, witamy oswobodzicieli, wyzwolenie od pańskiego gniota, czyli przymusu. Tego było dużo. Od czasu do czasu ktoś tam wykrzyknął, wam panom teraz będzie gorzej. I oni tak szli parę godzin i to wszystko szło na rynek, na górę. Potem wiedzieliśmy o tym, że Żydzi też krzyczeli ura. Zresztą ich było dużo, chyba 40%. I to była biedota w sumie. Z tych, którymi myśmy się rodzinnie stykali, to byli dwóch lekarzy, dentysta, jeden adwokat i sklepikarze. Bo było przekonanie jakieś takie wśród społeczeństwa polskiego, że Polakowi nie wypada zajmować się handlem. Między tym wejściem Rosjan, a początkiem wojny 1-2 września, to były tłumy ludzi uciekających Polaków, wojska polskiego, policji. Mówili, że uciekają od Niemców. Co się z nimi Polakami dalej działo, nie wiem. I potem przyjście 17 ruskich. I teraz następny 18, to były te mityngi. I jeszcze 2 dni było takich bardzo niespokojnych właśnie. Ale już przychodzili znajomi, a to księdza w Nieświeżu. Ten ksiądz u nas kiedyś, ksiądz Kubik Mieczysław, jego wzięli Radziwiłłowie do Nieświeża, do siebie, 2 lata przed wojną, że go zamordowali. Gdzieś po miesiącu doszła do nas następna wiadomość, że 17 września do wuja naszej mamy, to był mająteczek taki Chorobrowicze w Słonimszczyźnie, żeby przyszli chłopi i zabrali go. I nikt już tego wuja nigdy więcej nie zobaczył. Tyle, co dziecko słyszało, co ja miałam 9 lat. 22 czerwca zbombardowali Niemcy koszary u konnicy przedwojennej. Siedliśmy do obiadu, przyjechała kuzynka ze wsi, z Lipnik, 4 kilometry za Nowogródkiem. Myśmy siedzieli przy obiedzie, zabrała nam łyżki z rąk, za talerze zostawiła na wóz. Marysię, brata, mnie, mamę na wóz. Ojciec powiedział, że nie jedzie. Babcia powiedziała, Janek nie jedzie, to ja nie jadę. I zostali. Nie było siły. I ta ciotka wywiozła nas do tych Lipnik. 2 dni pobyliśmy i zaczęło się bombardowanie Nowogródka. 24 akurat na Jana spalili to miasto, zbili no gdzieś na 80%. W każdym razie całe Śródmieście niewielkie było, ale rozwalili w drobny mak. A myśmy to wszystko jak na dłoni widzieli. Bo Nowogródek na górce, myśmy tam na takim dołku, ale z dobrą widocznością. Mama z nią w piwnicy, my z bratem na drzewie oglądaliśmy, jak się miasto pali. I była cisza absolutna. Ruscy uciekali. Potok. Wszystkimi ulicami na wschód. No i tak to zaczęło się rozwijać. Myśmy wrócili do miasta i tak się zaczęły niemieckie czasy.
Niemieckie czasy to prześladowanie oprócz Polaków także Żydów.
I potem Żydzi opaści, Żydzi popuszczali co lepsze mieszkania, co ocalało. I tak było naturalnie chodzenie po bruku, nie po chodnikach, kłanianie się Niemcom, to już było. I potem zaczęła się historia tego rodzaju, że powiedziano, że wszyscy, co mają jakieś zwierzęta gospodarskie, jakiekolwiek zajęcia na dworze, że mają to pozałatwiać i nanosić sobie wody, pozałatwiać na 3 dni, że zabrania się opuszczania mieszkań i domów i przykazanie wywieszenia białych oznaczeń, chorągiewek, czegoś tam białego na domach chrześcijańskich. I te 3 dni niewychodzenie w ogóle z domów. No i rzeczywiście zaczął się pochód Żydów. Pieszy. Było zimno. Był ostry mróz. pędzili ludzi tych pieszo do góry, do miasta. Obok zamku się szło na drogę do Litówki i tam ich spędzano. Od czasu do czasu słychać było strzały. Myśmy z bratem wyleżli na strych i od czasu do czasu ktoś się przedzierał przez jakiś płot czy coś i uciekał na te łąki, na ten śnieg. No i właśnie ich strzelano, jak zające. I to myśmy widzieli po tej łące. Za ulkami bocznymi też usiłowali uciekać. Spędzali ich z całego województwa.
Niemcy zaczęli prześladować także duchownych.
Ksiądz był jeden, jedyny, ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Mieszkał w naszym domu, mało tego, w naszym mieszkaniu, w pokoju, bo już zewsząd, że tak powiem, uciekał stale przed pogonią. To uratowanie księdza to był absolutny przypadek. I dzięki temu, że Niemcy się nie zorientowali, że dziecko też może coś zrobić. Wpadli do pokoju, obudzili mego ojca. Ojciec był wtedy po pracy zmęczony i przyczepili się do niego, że on jest Zienkiewiczem. Ojciec powiedział, że nie, pokazał dokumenty, ale oni uparcie, że on mieszka w tym domu, ksiądz Zienkiewicz, i że ojciec musi wiedzieć. I w związku z tym oni poczekają na niego. Ja z kuchni przez ogrody przeszłam na drugą stronę ulicy od zakrysji. Zawiadomiłam siostrę Małgorzatę, która pełniła wtedy rolę siostry zakrystianki, zawiadomiła księdza. Ksiądz zakończył natychmiast modlitwę, pobłogosławił ludzi, schował ten najświętszy sakrament, wyszedł z zakrystii i poszedł w dół przez fosę, przez park na Bracianka. Ksiądz ocalał.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz posłuchajmy z pewnością znanego Państwu utworu. Dziś po raz drugi w audycji Zofia Terne.
Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat, i po tym nadejdzie ten dzień. Kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy dzwonnej mgły, w parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły, pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy.
I wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że naszym gościem jest pani Teresa Fiedorowicz, nowogródczanka mieszkająca w Gdańsku. Druga okupacja sowiecka i sowiecka rzeczywistość zmusiła pani rodzinę do opuszczenia Kresów.
Rosjanie przede wszystkim zaczęli mówić, że wszystko jest postanowione, nie macie tutaj czego szukać, macie swój kraj w tej chwili, dokumenty państwowe są takie, że wy musicie opuścić nie wasz teren i musicie wyjechać, musicie się repatriować do Polski. Były takie, że Boże, to przecież Polacy wrócą, przecież to nie może być i tak dalej, ale to już zaczęło być bardzo trudne, bo ani pracy nie można było dostać, ani nic. I młodzież podlegała warunkom wojskowym. Przecież obeszli chałupy, mieszkania, macie za duży dom, nacjonalizujemy Dostaniecie komnatę czy jeden pokój i starczy, a tu dokwaterujemy, to wszystko zaczęło być takie coraz bardziej ciasne i coraz bardziej ponure.
Nowogródczanie zdecydowali, że zanim wyjadą, muszą pochować zabitych mieszkańców na cmentarzu.
No i stąd była wielki bój z Rosjanami. Oto dajcie podwody i dajcie miejsce na cmentarzu. My na cmentarz nie wpuścimy, bo to dajcie miejsce i dajcie podwody, żebyśmy mogli, ludzi nie damy, dobrze sami wykopiemy. No i w ten sposób było. Mówię, dzieci brały udział. Z dorosłych niewiele, bo z pracy nie zwolnisz. Nie było dorosłych. Krotkiewiczówna, Zosia, Tania. Odkopywaliśmy i tak układaliśmy ten pokot, bo tego inaczej nie można nazwać. Straszny, straszny był jeden obrazek. Zwłoki były bardzo nie wiem jak to powiedzieć, w okropnym stanie, no z gliny. I był jeden obywatel, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, znany bardzo z powodu wielkiej postury, wielki wzrost tego człowieka. No jak go się wyciągnęło i położyło się na tym pokocie, tak jedno obok drugiego. I przyszła żona, rzuciła się na tą kupę, przepraszam, śmierdzącej gliny. To było coś tak makabrycznego, że tego nie można było znieść. To się pamięta, to jest zbocza wiecznie tego rodzaju w obrazach.
11 sióstr nazaretanek złożyło swoje życie w ofierze w zamian za aresztowanych mieszkańców Nowogródka. Niemcy rozstrzelali siostry za miastem w lesie 1 sierpnia 1943 roku. Ich ekshumacja odbyła się w marcu, 2 lata później.
Siostry miały ładniejszy pochówek, jeżeli tak można powiedzieć, bo suchy piasek, nawet rysy twarzy można było odróżnić. No i ten dzieciak, co tam zaplątał się nieszczęśliwie, ten chłopak, pastuszek, świadek morderstwa. Był problem, jak przewieźć te siostry, bo ani samochodami, ani wozami, bo jeszcze wozy nie narychtowane, jak to się mówi, na wiosnę, a sanie nie pójdą po 5, 6, 8 kilometrów chyba było mniej więcej do tych lasów, że to nie pociągnie. I w nocy spadł tak duży śnieg, że sanie mogły przewieźć te trumny gładko, bez żadnych utrudnień.
Dodajmy, że siostry zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku. Wróćmy do ekspatriacji. W jakich warunkach się ona odbywała i jak długo trwała?
Dostawaliśmy jeden wagon na dwie rodziny, bez względu na to, ile ludzi jest. No, ale byli ludzie też i z żywiołą, także tam było mniej. Ze wspomnień domowych przychodzili ludzie, ale tego wagonu nie bierzecie. Nie, bo się nie da wynieść. To sprzedajcie, no to kupcie, ale tego się nie da wynieść. No to nie nasza rada. W każdym razie przeładunek na szerokie, na polskie tory był w Lunińcu. Po nocy Ruscy się tam rządzili, wybierali co chcieli ludziom z wagonów przy przeładunku. Także załadowali nas i do granicy jechaliśmy tydzień. Co parę stacji. Jak nie zbierzesz wódki, to nie pojedziesz. I tak się jechało. Nie mieliśmy wyboru na początku. Powiedzieli, rozwiozą na tą stację, na którą postawione, a tam będziecie sobie załatwiać. I w ten sposób myśmy trafili do Malborka jako pierwszy w ogóle transport. Nikogo w Malborku. Wymarłe miasto. Nikogo. I strzelanina. Ruscy pijani. I strzelanie po nocy, nie wiemy co. Jak nam sąsiada w sąsiednim wagonie taka kula ślepa ubiła, to ojciec powiedział, o nie, żadnego Malborka nie będzie. I zaczął starać się, gdzieś tam jakieś biuro wynalazł po Rosji, gdzieś tam coś. Znalazł jakiś papierek, że w Toruniu pracował. że nasz wagon odłączyli, jeden jedyny, i powieźli do Torunia. Ale zanim do Torunia dojechaliśmy, to wypadły święta Bożego Narodzenia i wsadzili nas do baraków w Purze, w Chełmnie Pomorskim. I tam przesiedzieliśmy w barakach. No, więc od października byliśmy w drodze do 6 stycznia. Wtedy w Toruniu dostaliśmy właśnie mieszkanie 1,5 pokoika, bez kuchni, ale za to z karaluchami. I takośmy przeżyli w Toruniu i ja do 50 roku, bo przyjechałam do Gdańska na studia. Siostra do 52, bo przyjechała do mnie, do szkoły. Mama pojechała na wieś do Przegaliny, a ojciec został na cmentarzu i babcia w Toruniu.
Czy odwiedziła pani po wojnie swoje rodzinne miasto?
Mnie nie ciągnęło. Nie ciągnęło. Nie umiem powiedzieć panu. Nie ciągnęło. O ile pierwsze parę lat każda ulica, każdy dom, każdy zaułek przypominał tylko i wyłącznie swoje, o tyle potem nie ciągnęło mnie ani razu. Nie pojechałam, nie chciałam. Nie umiem tego wytłumaczyć. Związana z ziemią, związana z literaturą, absolutnie, jak to się mówi, odkazałaś.
Bardzo pani dziękujemy za rozmowę.
Dzięki, że mogłam sobie przypomnieć czasy, do których ja już nie mam żadnych możliwości powrotu. Mam inny czas przed sobą.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
I tak nasza dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Kłaniamy się państwu jak zawsze nisko i zapraszamy w sobotę 13 lutego, kilka minut po godzinie 17, do kresowego, uwaga, przebojowego saloniku Radia Gdańsk.
Może pan, panie Andrzeju, trochę przesadził, ale żeby nas państwo dobrze zrozumieli. Nie jesteśmy zbytnimi zwolennikami walentynek, ale w sytuacji, gdy już od najbliższej środy mamy post, to uznaliśmy, że jest to ostatnia chwila, żeby trochę poszaleć w rytmie miłosnych, choć nie tylko, szlagierów międzywojnia.
Proponujemy państwu taki mini koncert życzeń. Mogą państwo zaproponować swój utwór i dedykować go wskazanej osobie. Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać. Przypomnijmy numer 601 979 828, lub mail kresowysalonik@radiogdańsk.pl. Żegnamy się piosenką w wykonaniu Eugeniusza Bodo, a towarzyszy mu przedwojenna aktorka teatralna i filmowa Jadwiga Smosarska. Okej, panie Michale?
Okej, panie Andrzeju. I do usłyszenia za tydzień.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Dużo kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest wesoła. Szukasz, aż znajdujesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest, serce ma, wtedy ją uwielbiasz ponad świat. Jeśli najdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez.
Na pewno?
Będę zawsze wierny mnie jak pies. Obnosić będę ją na rękach.
To za mało.
Rzucę jej pod nogi cały świat.
To za dużo.
Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kraść. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Tak jak w niebie będzie jej.